Laudetur Jezus Chrystus. Spotykamy się po raz kolejny w studio. Tym razem roboczy tytuł, mam nadzieję, że on zostanie. Nie zmienię zdania, to jest W ogniu krytyki. Bo stwierdziłem, że takie clickbaitowe to się nazywa.
Clickbait.
Tak, natomiast będziemy po prostu rozmawiali trochę o mszy świętej, o pewnych postawach, raczej w kategorii luźnych przemyśleń naszych i naszych doświadczeń, bądź doświadczeń naszych kolegów z innych diecezji, bo wiadomo, że nie chodzi o naszą, bo to z Detroit i z Madagaskaru, to co wspomniałeś w poprzednim odcinku. Zacznę w ogóle od komentarza, ponieważ pod jednym z filmów, ale to wcześniejszych, nie tym ostatnim, pojawił się taki komentarz. Mówiłem o tym, że msza święta to prawdziwa ofiara, to śmierć i Golgota i nie wypada, żeby tańczyć na mszy świętej, a to ostatnio miało miejsce w ogóle w katedrze w Łodzi. Bodajże
na jubileusz diecezji, tak, była taka sytuacja.
Tam osoby na ławki wchodziły, takie różne rzeczy z flagami, piórka rzucali. No,
widziałem, tak, oglądałem ten film.
Natomiast ktoś napisał, że tacy księża jak ja i ty odpychają ludzi od kościoła, ponieważ msza święta jest nudna, a nawet król Dawid, idąc przed arką, śpiewał i tańczył. I ja wtedy sobie dopisałem taką notatkę. Nie odpisuję na takie komentarze, bo uważam, że to strata czasu, ale pozwolę sobie skomentować. To już nie jest strata czasu, bo więcej osób obejrzy niż przeczyta komentarz. Gdyby jakimś rodzicom umarło dziecko, małe dziecko, niech będzie z podstawówki, to czy chcieliby, żeby na pogrzebie ksiądz tańczył, klaskał i śpiewał i machał sobie flagami, czy raczej chcieliby, żeby zachował powagę ze względu na to, co się stało? Właśnie czymś takim jest msza święta i oni będziemy się uczyli. Tak, będziemy się uczyli. Nawet niech będzie Novus Ordo Missa, też przecież jest ofiarą i musimy...
No, tak jest często w prowadzeniu do mszału rzymskiego ogólnym, że jest ofiarą, więc Chrystusa.
Co jeszcze daje nadzieję.
Tak.
Dobrze, ale żeby zacząć od początku, zanim zaczynamy ofiarę, no to najpierw, z tego co wiem, w tradycji przygotowanie do mszy świętej to jest kwestia tego, jak się kapłan już ubiera. Jest coś takiego?
Jeżeli chodzi o mszę świętą w klasycznej formie rytu rzymskiego, to owszem, są nawet są przepisane specjalne modlitwy do konkretnego stroju liturgicznego, do paramentów liturgicznych, które na siebie kapłan zakłada, które odmawia. I można powiedzieć, że dzięki tym modlitwom każdy element naszego ubioru staje się swego rodzaju sakramentalium, bo jest przez słowo pobłogosławione, czy znakiem, który nawiązuje do innej rzeczywistości.
I nie są to słowa, jak się zakłada, albo ojej, już jestem spóźniony?
Nie,
posłuchamy, jakie to są słowa.
Czy generalnie przygotowanie bezpośrednie do mszy świętej, jeżeli chodzi o modlitwę, no to w starszej formie rytu rzymskiego rozpoczyna się od obmycia rąk, czyli zachowanie przepisów sanitarnych, które zachowywaliśmy w starym rycie wcześniej niż było to popularne i modne. I przykładowo ksiądz, kiedy myje ręce, mówi taką piękną modlitwę. Ja pozwolę sobie ją przetłumaczyć symultanicznie na język polski, która też wskazuje na to, co będzie czynił, prawda? Daj Panie moc moim dłoniom, obmyj ze wszelkiej skazy, abym bez brudu myśli i ciała, bez brudu duszy, bo mens mentis to może być też dusza po łacinie, godnie Tobie służył. Zobaczcie, przy samym obmyciu rąk już ksiądz myśli o obmyciu duchowym z brudu grzechu przed wyjściem do mszy świętej. Już myśli całe kierują się ku najświętszej ofierze.
Czyli to nie jest czas na żarty z ministrantami, a czas na to, żeby faktycznie uświadomić sobie, gdzie ja idę.
Tak, dokładnie. Potem zakłada taką szatę liturgiczną, która się nazywa się humerałem.
I kiedy... Zacząłem nosić.
Tak?
Tak.
No, czyli zgodnie z przepisami OWMR-u. Jeżeli alba jest tak skrojona, że widać strój świecki, czy to albo sutanę, trzeba założyć humerał. I kiedy zakłada humerę, jest taki piękny tekst modlitwy, nawiązujący do listu świętego Pawła, chyba tam to jest do Tymoteusza, do hełmu zbawienia. Nałóż Panie na moją głowę hełm zbawienia przeciwko zasadzkom szatańskim. Czyli, prawda, dużo rzeczy się dzieje w naszej głowie, na przykład rozproszenia, brak skupienia i tak dalej. Więc poświęcona szata, zakładana, hełm zbawienia symbolizuje wszystkimi swoimi myślami, chce trwać przy Jezusie Chrystusie w trakcie sprawowania mszy świętej.
Humerał to taka chusta, którą tutaj się zakłada na ramiona i tu się zakrywa, ewentualnie koszulę, która by mogła wystawać.
Tak, i następnie kapłan zakłada albę i przy zakładaniu alby mówi taką modlitwę: wybiel mnie, Panie, i oczyść moje serce, abym wybielony w krwi baranka mógł osiągnąć radości wieczne. Czyli nawiązanie do tekstu Apokalipsy. Oto ci w białe szaty odziani, którzy przyszli z wielkiego ucisku, opłukali swe szaty we krwi baranka, je wybielili, prawda? To ja już tylko jak z pamięci powiedziałem. To też przypomnienie tego, że msza święta jest miejscem, gdzie wchodzę w przestrzeń życia wiecznego, nieba, prawda? Łączę się z niebem i już jestem ubrany tak, jakbym stał przed Panem Bogiem. I taka prośba. Następnie kapłan zakłada cingulum, czyli tak zwany pasek, żeby się przypasać, i mówi taką modlitwę: przepasz mnie, Panie, paskiem czystości i zgaś w moich lędźwiach pożądliwość, abym służył, abym był godny służyć Tobie cnotą czystości i wstrzemięźliwości. Ja się czasami zastanawiam, co robią księża, jak nie zakładają cingulum.
Ostatnio rozmawiałam o tym z ministrantami.
W związku z tą modlitwą.
Cingulum to jest właśnie wstrzemięźliwość, między innymi symbolizuje.
Tak, bardzo piękna modlitwa.
Uświadamiam sobie to.
Że no to tak jakby Bóg mnie trzymał, prawda, tak jak
w ryzach.
W ryzach, tak. W ryzach moje ciało, prawda, które no, wyrywa się, no bo w każdym z nas jest jakaś pożądliwość, skutek grzechu pierworodnego. Więc modlitwa przypominająca nam o tym, że mam stale z łaską Bożą gasić płomienie pożądliwości. Zresztą potem po mszy świętej też jest taka piękna modlitwa za przyczyną świętego Wawrzyńca, która też o tym mówi, ale to może na inną treść, więc to jest bardzo ważne też, żeby taki znak zewnętrzny, prawda, panować nad pożądliwościami.
Mogę od razu przerwać na chwilę, przepraszam, bo nie wytrzymam. Inne punkty później omówię.
Dobrze.
Natomiast zapisałem sobie, że tak ważne jest przygotowanie do Eucharystii, wyciszenie siebie, ułożenie swojej głowy, o co tam chodzi. Rozmawiam z wieloma kapłanami odnośnie do przeżywania mszy świętej i bardzo często mówią, że rozproszenia i walka, którą toczą, jest tak dla nich trudna, nawet jak się przygotowują, że nieustannie, na przykład w głowie podnoszą na przykład kielich, a w głowie wylej. Nie, dla nich to jest przerażające, bo kochają Boga i nigdy by tego nie zrobili. Ale to, co się czasami w głowie dzieje, jest przerażające, jak zły duch robi też wszystko, żeby takiego kapłana wyprowadzić, zniszczyć, poniżyć, bo wiadomo, że zły duch nienawidzi człowieka. I faktycznie kiedyś mój ojciec duchowny w seminarium powiedział, że sakramenty bolą. Czyli że w momencie, kiedy miał właśnie to cierpienie, którego doświadczają niektórzy, czyli że to, co się dzieje w głowie, serce jest przy Panu Bogu, rozum marzy, żeby być przy Panu Bogu, a jednocześnie są tak wielkie rozproszenia, które nie są zawinione. Tego doświadczam podczas adoracji Najświętszego Sakramentu. Kiedy ktoś mnie uczył, że adoracja Najświętszego Sakramentu to jest to, że po prostu klękam przed Panem Bogiem i tylko Go adoruję i Pan Bóg pokazuje mi, czym ja żyję na co dzień. Wyciąga po prostu myśli, zobacz, tym żyjesz. To są same pierdoły. Masz analizować te myśli, natomiast zobacz, że nie ma myśli o mnie. I to jest faktycznie to, co się dzieje nieraz w głowie. Po wielu latach codziennej, regularnej adoracji podobnoż przychodzi moment, w którym człowiek siada i cieszy się obecnością Boga. Ja mam czasami tylko takie przebłyski, czyli że minuta na przykład z pół godziny siedzenia, gdzie mówię, aha, czyli to o to chodzi na adoracji. I to mnie podtrzymuje, żeby chcieć przyjść następnym razem. Wiadomo, że nie chodzi się po to, żeby były cukierki, ale jest to niesamowite doświadczenie. Niesamowite, kiedy faktycznie człowiek doświadczy tej troski Pana Boga. A to tylko taka myśl mi przyszła, musiałem się nią podzielić, bo bym nie wytrzymał.
No, pójście dla kapłana, pójście na mszę świętą, to jest pójście na Golgotę. Jezus, przygotowując się do męki na krzyżu i swojej śmierci, najpierw poszedł do Ogrójca i wiemy, że tam bardzo mocno cierpiał w swoim środku, w głowie, prawda, myślach. Ta modlitwa, jeżeli to możliwe, niech ominie mnie ten kielich, ale nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. To było no, przeżywanie też pokus szatańskich, prawda, które jak z relacji mistyków wiemy, że Pan Jezus wtedy widział, chociażby błogosławiona Anna Katarzyna Emerich o tym pisze, cierpiąc w Ogrójcu, Pan Jezus widział ministrantów niechlujnie służących do mszy świętej, kapłanów, którzy w sposób niegodny odprawiają mszę świętą i diabeł kusił, prawda, byśmy też mogli powiedzieć być może takimi myślami. Po co to będziesz robił? Zostaw to. Nie warto za nich umierać. My, kiedy idziemy do mszy świętej, kiedy odprawiamy mszę świętą, pokusy, które towarzyszą, bądź myśli w głowie, które się pojawiają, no to też są działaniem szatańskim. Stąd tym bardziej potrzeba nam przed mszą modlitwy. No tak jak, co jest pokazane, że im większą trwogę Jezus przeżywał, Pismo Święte mówi, że tym bardziej się modlił. I my, kiedy idziemy na mszę świętą, no to co mamy robić, jak nic innego, jak naśladować Pana Jezusa, więc modlitewne, takie duchowe przygotowanie jest też bardzo istotne, żeby wejść w istotę świętą. Ja wiemy dobrze z anegdotek kościelnych, że diabeł najsilniej działa przy kluczyku, przy zamku do tabernakulum, prawda, jak się otwiera, prawda, więc wtedy najbardziej próbujesz tam uderzać przede wszystkim na myśli, bo na to ma... to ma jakiś dostęp bezpośredni, prawda, jako formę pokusy, czy tam tego. I to jest nasza walka, która się dokonuje. Trzeba sobie z tego zdać sprawę, więc każdy, kto zdaje sobie z tego sprawę i rozumie, wierzy w to, co się dzieje, no, będzie przeżywał pokusy. No, ja bym się bał, znaczy o księdza, czy o wiernego, który w trakcie modlitwy, w trakcie sakramentów nie ma pokus, bo to znaczy, że diabeł się nim nie interesuje, więc...
Albo nie żyje.
Albo nie żyje, tak. W jaki sposób przeżywa spotkanie z Chrystusem, bo przy pójściu, przy zbliżaniu się do Boga, przy uświęceniu zawsze będzie się pojawiało coś, co będzie mnie odciągało. Zawsze. Więc jak ktoś nie ma pokus, jest taki nijaki, nie przeżywa walki wewnętrznej przy modlitwie, przy sakramentach, to albo już jest w ostatnim stadium życia duchowego, czyli zjednoczenie mistyczne, albo w ogóle diabeł się nim nie interesuje. Po prostu.
Założyliśmy już albę, humerał i cingulum.
Tak.
Co dalej?
No, kapłan w mszy świętej, do mszy świętej trydenckiej zakłada taką rzecz, która w nowej mszy nie jest już używana. Mianowicie to się nazywa manipularz.
Ale mam. Dostałem. Od pana Marka.
To manipularz. Manipularz jest taka mała stuła, byśmy powiedzieli konkretnie, tak, którą się zakłada na lewą rękę. Ona w liturgii symbolizuje kajdany Chrystusa. Natomiast modlitwa, którą się mówi przy nakładaniu manipularza, też wskazuje na znak, jakim ta szata ma być. Pozwól, Panie, nosić manipularz płaczu i smutku, abym z radością otrzymał nagrodę za moją pracę. Czyli to są trudy życia kapłańskiego. Symbol tego, że no, muszę wziąć udział w trudach i przeciwnościach jako dobry żołnierz Jezusa Chrystusa. Manipularz mi ma o tym przypominać i wiedzieć, że moja nagroda jest u Boga.
Tak, ale to tylko drugi kapłan zrozumie. Myślę, że świeccy mogą mieć problem ze zrozumieniem. A im dalej od kościoła, tym większy problem ze zrozumieniem.
Tak. Ludzie zazwyczaj myślą, znaczy zazwyczaj, znowu generalizujemy, ale żeby pokazać, że po pierwsze, księża nie mają żadnych problemów, nie mają rozterek, nie mają co robić, mają proste życie, bo rano sobie o 7 odprawią mszę świętą i potem nie robią nic, może tam w 2 dni, tygodniu do szkoły pójdą. I niczym innym nie żyją. A my dobrze wiemy, co to są trudy życia kapłańskiego. Przeżywanie wewnętrznie tego, z czym do nas przychodzą ludzie, modlitwa za nich i tak dalej. Prawda? Jest bardzo dużo takich obciążeń, może nie fizycznych, ale psychicznych, które czasami mogą być naprawdę trudne. I bez tej świadomości kroczenia razem z Jezusem, z Panem Jezusem, że On nas niesie, i że ja ten trud podejmuję dla Niego, no możemy się psychicznie załamać.
To i tak jeszcze nie jest źle.
No i tak wierni tego nie zrozumieją.
Ale to i tak nie jest jeszcze źle, kiedy właśnie mówisz coś takiego, ponieważ ja jak szedłem do seminarium, to rodzice znajomych, którym mówiłem na przykład, że idę idę do seminarium, to mówili, no dobrze, no to oprócz tego, że jedną mszę sobie w niedzielę odprawisz, to co dalej taki ksiądz robi? Z tym się kojarzył tylko kapłan dla większości z nich. No jak szli na jedną mszę ewentualnie w niedzielę, no to kojarzyli, że ten jeden ksiądz jest na jednej mszy, koniec. To jest właśnie skojarzenie. Ale rodzic, który na przykład przeżywa to, co się dzieje z ich dzieckiem, widzi na przykład, że ma to w swojej rodzinie i bardzo cierpi taki rodzic, jak dziecko na przykład no, gubi się w swoim życiu, to my mamy to na skalę trochę bardziej większą, bym powiedział, bo parafii.
Tak.
I myślę, że każdy kapłan, nawet ten, który sprawia wrażenie takiego, że mu nie zależy, też to bardzo mocno przeżywa. Może nie okazywać, może sobie z tym nie radzić, ale ja widzę, że każdy przeżywa. Są tacy, którzy, jak ja, od razu wyłysieli z tego tytułu, a są tacy, którzy może jakoś tam nie okazują, natomiast wiem, że każdy przeżywa ten trud. Dlatego jeszcze raz msza za kapłana. No, musi
tak
być.
Bardzo ważna jest modlitwa za księży. To jest naprawdę, podnosi na duchu i daje wewnętrzną siłę do tego, aby myśleć bardziej o tym, że się działa w osobie Jezusa Chrystusa i że to w Jego imię i w Jego mocy idziemy. Że, drodzy wierni, módlcie się za swoich kapłanów.
Czy manipularz ma jakieś względy jeszcze praktyczne, czy tylko kwestia tego, że mam przypominać o kajdanach?
No, zazwyczaj było tak, że w liturgii dużo rzeczy wchodziło jako gest praktyczny, a potem przypisywano temu znaczenie mistyczne, ale to Duch Święty w taki sposób może działać. No, manipularze, czy tam takie właśnie szaty były używane też kiedyś do ocierania potu z czoła, ale to też się wiąże z pracą, prawda? Z trudną pracą, prawda? Więc i z trudem pracy, więc na samym początku, tak jak kiedyś wyczytałem w mądrych książkach liturgicznych wyjaśnieniach, że manipularz był też takim elementem praktycznym, żeby po prostu, gdy szaty były ciężkie, bogato zdobione, było gorąco w lato i tak dalej, to trzeba sobie było coś podstrzała. No, tak, możemy dalej?
Czy tak, jeszcze
jakieś pytanie?
Tak,
no to i dopiero po manipularzu kapłan zakłada stułę. I zakładając stułę, mówi następującą modlitwę. Zwróć mi, Panie, stułę nieśmiertelności, którą utraciłem przez grzech pierwszych rodziców, abym, podobnie jak niegodnie przystępuję do Twoich świętych misteriów, zasłużył na radość wieczną. Stuła, przy zakładaniu stuły taka modlitwa akurat jest, prawda?
Ja od razu tylko dopowiem, że on tłumaczy z łaciny sobie teraz na bieżąco. To nie jest tak, że...
Stuła nieśmiertelności, tak. Mam tutaj tekst, prawda?
Po łacinie i tłumaczysz.
Mniej więcej coś takiego, prawda? Wyrażający... No, stuła ma wyrażać godność kapłańską, prawda? Że teraz działam to, co będę robił w imieniu Jezusa Chrystusa. Więc na siebie jako na ludzką szatę, w sensie na moje ciało, nakładam stułę, no i tutaj takie wyrażenie swojej niegodności, prawda, że Jezus obdarza mnie łaską. Stuła, symbol kapłański, też symbolizuje obdarzenie nowym życiem, prawda, no bo kiedy sprawujemy sakramenty, Jezus nas obdarza łaską, która ma nas wewnętrznie odnowić, więc to też kapłan musi swoją niegodność uznać i tutaj też taka gorąca jest prośba przy zakładaniu stuły, żeby w tych łaskach, które daje Chrystus, też mieć udział, odnowić to, co grzech pierworodny we mnie zniszczył.
Czy całujesz stułę przy zakładaniu?
Oczywiście, że tak, dlatego, że na stułach, no, zgodnie ze starymi przepisami, też powinien być wyhaftowany krzyżyk, który się nakłada. Na manipularzu też jest. I krzyżyk się całuje i nakłada na siebie.
A czy to byłoby naciągnięciem rzeczywistości, gdybym powiedział, że na przykład oprócz władzy kapłańskiej, którą symbolizuje stuła, to też symbolizuje belkę krzyża? Bo kiedyś takie coś słyszałem.
No, myślę, że nie byłoby. No, w pewnym... Wszystko, co ma nam pomóc zjednoczyć się głębiej z Chrystusem, z Jego męką, myślę, że w głowie naszej jest dopuszczalne.
Bo bardzo pomogło mi kiedyś wytłumaczenie, to, jak byłem w seminarium,
też na przykład, tak.
Że Jezus dźwigał belkę krzyża i my zakładamy tę belkę podczas sakramentów, przecież stułę zakładamy.
Tak, tak.
Szczególnie bardzo mi to pomagało przy spowiedzi. Kiedy wiedziałem, że zakładam podczas spowiedzi stułę, słucham grzechów ludzi, rozgrzeszam i później, o ile zasługują na rozgrzeszenie, i później zdejmuje z tłe,
ponieważ... Są dysponowani, bo zasługiwać to...
Nie, nikt nie zasługuje, tak.
Tak, mają odpowiednią dyspozycję duszy,
warunki, które są potrzebne do tego, żeby to rozgrzeszenie otrzymać i później zdejmuje tę stułę i właśnie to uświadomienie sobie, że przecież Jezus wszystko bierze na siebie, ja tego nie dźwigam. Ja to przeżywam w jakiś sposób, ale ja tego nie dźwigam. Odkładam stułę w konfesjonale, ponieważ Jezus dalej to dźwiga.
Tak,
dla mnie to jest tak obrazowe, tak mocne i tak potrzebne. Za każdym razem, kiedy spowiadam, o dziwo od kilku lat, to sobie przypominam, kiedy zdejmuję stułę i chyba codziennie. To tak mocno ten przykład mi siedział w głowie.
Nigdzie się na ten temat nie doczytałem, natomiast wydaje mi się, że to logiczne, prawidłowe i zgodne z duchem tego, co czynimy, więc wydaje mi się, że jak to pobudza wiarę i pozwala lepiej w głowie przypomnieć sobie, kim jestem i co robię i dla kogo to robię i w czyim imieniu to robię, to jak najbardziej tak można taki symbol potraktować.
Kolejna część.
Tak, to jest ornat. Ostatnia część to jest modlitwa, którą kapłan mówi przy nakładaniu ornatu przed mszą trydencką. Oczywiście te modlitwy też można stosować przed mszą w Nowym Rycie. Nic nie stoi, na przeszkodzie. Panie, który powiedziałeś, jarzmo moje jest słodkie, a ciężar lekki, uczyń, abym tak nosił, abym tak to godnie nosił, abym zasłużył, abym uzyskał Twoją łaskę. Amen. I nakłada się ornat.
Tak, bo mówi się, że łaska Boża bazuje na naszej naturze.
Tak.
Czyli skoro my sobie uświadamiamy też, to Bóg może w to wejść.
Tak.
Bardzo fajne określenie.
Jako takie podsumowanie tych wszystkich modlitw, samo przygotowanie księdza do mszy świętej ma być momentem, kiedy uświadamiam sobie, że przyoblekam się w Chrystusa, bo to w Jego imieniu in persona Christi będę sprawował najświętszą ofiarę. Jeden z ceremoniarzy, który posługiwał w Józefowie, teraz już jest w seminarium w Courtalem we Francji, w Instytucie Dobrego Pasterza, serdecznie Michała pozdrawiam, kiedyś przygotował mi szaty liturgiczne do odprawiania mszy kilka razy, w taki sposób ułożone, że część tych sznurków, paska i tak dalej tworzyło skrót IHS, czyli symbolizujący Jezusa Chrystusa. I tym bardziej, kiedy się nakładało, to taki jeszcze zewnętrzny znak, prawda, że przyoblekam się w Chrystusa po kolei, nakładając te szaty. Jezus Chrystus Soter, prawda, że Salwator, Zbawiciel i tak dalej. Jest to niesamowite i takiej symboliki i takiego znaku, odczytywania znaku w kontekście nadprzyrodzonym jest dzisiaj nam bardzo potrzeba, po to, by krzepić swoją pobożność i wiarę w to, co czynię.
Dobrze, to tak, kontynuuję, ponieważ musimy też dać jakąś radę dla osób, które praktykują mszę świętą, chodzą na mszę świętą, ponieważ w szczerej pobożności różnie bywa z organizowaniem sobie czasu. Ja zachęcam swoich parafian do tego, żeby spróbowali przychodzić na mszę świętą już 15-20 minut przed mszą świętą. Wiem, że ludzie żyją w takim tempie, że ta cisza, o której rozmawialiśmy akurat przed nagraniem, a o której będziemy rozmawiali w innym odcinku, jakoś tak dłużej, ciężko im się skupić, ciężko tak naprawdę oddać Panu Bogu pewne rzeczy. Natomiast w momencie, kiedy człowiek, no ja to tłumaczę tak dzieciakom, no zobaczcie, grasz w koszykówkę na przykład i z ziejane nagle przybiegasz na mszę świętą, no to dopiero pod koniec mszy złapiesz normalny oddech i sobie uświadomisz, co się dzieje. Dlatego przychodzisz wcześniej, wyciszasz się, nie bierz telefonu, ponieważ jak jeszcze komuś telefon dzwoni, to ja po prostu cierpię strasznie, bo ludzie są tak już uzależnieni. Natomiast chodzi o to, żeby dać Panu Bogu ten czas. Nawet z ministrantami już od 5 lat w mojej parafii, której posługuję, nie mojej, w parafii, której posługuję, bardzo ważne określenie, bo to nie jest parafia księdza, czasami tak faktycznie bywa, że ktoś sobie zakoduje moja parafia i ciężko mi odejść. Nie, w parafii, której posługuję, wprowadziliśmy przed mszą świętą od 5 do 10 minut takie wyciszenie, gdzie patrzą na krzyż, jest już cisza. To też w ogóle fajnie działa, ponieważ jakby był gwar, ktoś tam by sobie rozmawiał, jeszcze w międzyczasie byśmy dopowiadali, to nawet jakby ktoś wszedł do zakrystii, bo coś tam by chciał na przykład, no to by sobie wszedł i załatwił sprawę. U nas jak widzi ministrantów, którzy stoją w rządku, patrzą na krzyż, złożone ręce chłopaki mają, ja stoję trochę z boku i ktoś, widzę, otwiera drzwi, wchodzi i nie ma odwagi wejść do zakrystii, bo sobie uświadamia, jakie jest wyciszenie. Genialnie to działa. I mówię chłopaku, widzicie? I wtedy cichutko zamyka drzwi, nie trzaska, cichutko zamyka drzwi. Chłopaki w ten sposób się przygotują i mam takie ułożone, no dla nich, żeby im pomóc, czyli za co chcę przeprosić Pana Boga. I on sobie już musi uświadamiać te 2 minuty na przykład. Czasami to jest krócej, czasami dłużej, ale co do zasady dbamy o to. Za co chcę przeprosić, bo później w mszy jest taki moment, w którym faktycznie uznajmy przed Panem Bogiem nasze grzechy, no ale różnie bywa. Raz trwa to 5 sekund u kapłanów, tylko jak musi szybko coś znaleźć przecież w mszale, a nie, wiesz, że różnie bywa w parafiach. Czasami ksiądz da więcej tej możliwości, ale kiedy przed mszą świętą ktoś sobie uświadomi, za co chcę przeprosić, no to ja już się nie boję o to. Później za co chcę podziękować Panu Bogu. I mówię, pomyślcie, za co chcecie podziękować. I później jest o co chcę poprosić ewentualnie. I tylko, że to nie jest tak, że wiecie, PlayStation, coś tam, tylko uświadamiam im, że warto prosić o rzeczy, które przyczynią się do zbawienia. Ponieważ Pan Bóg daje to, co konieczne do zbawienia. I oni faktycznie po jakimś czasie mówią, proszę księdza, dojrzewamy w tych myślach. Nawet chłopaki z 7 klasy. Gdzie można by powiedzieć, no, co tam wiedzą. Bardzo fajnych mam ministrantów. I oni mówią, proszę księdza, sam zaczynam rozumieć. I widać później po tym, jak są skupieni na mszy, że przeżywają coraz bardziej, że rozumieją coraz bardziej. Bo nie sztuką jest, jak tu mówię w tej nowej mszy, służyć do mszy świętej. Bo czasami słyszę później ludzi, którzy przychodzą coś do kancelarii załatwić, nie żyją w ogóle z Bogiem, jako argument koronny mówi, byłem ministrantem. Mówię, nie. Nie byłeś ministrantem. Czasami przyszedłeś sobie na mszę świętą stanąć w prezbiterium. Ministrant to ktoś, kto wie, czym jest Eucharystia i nie potrafi z niej zrezygnować. Nie? I faktycznie tak jest, więc i was, parafian wszystkich parafii rzymskokatolickich i nie tylko, zachęcam do tego, żeby dużo wcześniej przygotowywać się do Eucharystii. Jest to konieczne. No i księży w parafiach, nie bójcie się wprowadzić czegoś takiego w swoich, bo wiem, że różnie bywa. Początek będzie taki, że będą się tam krzywić pewnie chłopaki, niektórzy odejdą z ministrantury, ale warto dla tych kilku zostać w czymś takim. Jakieś luźne przemyślenia masz, jak to tam wygląda w Detroit i na Madagaskarze, czy zostawiamy temat?
No, dużo by można było na ten temat mówić, ale...
posłuchamy.
Ale... Zawsze problemem jest zakorzenienie w doczesności zbytnie, prawda? Mówię, że przy okazji pierwszych odcinków na temat mszy trydenckiej mówiliśmy o tym, że no, żeby poznać Boga, trzeba się wyrzekać antropocentryzmu, czyli stawiania człowieka w centrum. Dopóki w liturgii będziemy chcieli egoistycznie karmić swoje uczucia, czy znaleźć takie własne zaspokojenie, prawda? Bo przychodzę, żeby się dobrze poczuć i tak dalej. To nie skupimy się na Bogu, że przychodzę, żeby oddać chwałę Bogu. No to nigdy nie będziemy dobrze przeżywać w cudzysłowie sakramentów, zwłaszcza mszy świętej. I tutaj trzeba się wyrzekać takiego akcentowania, powiedział, doświadczenia rozumianego jako zewnętrznych form, ale szukać cały czas chwały Bożej. Nie dostosowywać się do człowieka, ale zawsze do tego, co chciałby Bóg.
Czyli nie ad majorem mei gloriam, tylko ad majorem dei gloriam.
Tak, tak, tak. Mówię, celebrowanie samego siebie w trakcie liturgii, czy to będzie się organistą kościelnym, księdzem, ministrantem, scholką, gitarzystą, kimś innym, to jest totalna porażka.
To tutaj, no już znowu 3 rzeczy zapisałem, ale będziemy lądowali powoli, bo myślę, że nawet samo wprowadzenie już do mszy świętej, kiedy ktoś sobie fajnie to ułoży, będzie rozumiał dalsze części, kiedy o to powalczy. Jakby nagramy kolejny odcinek o liturgii i powiemy, na przykład załóżmy czytania, psalmy, to wszystko, elementy ciszy, które są tak ważne, też pomogą ludziom w zrozumieniu. Mój proboszcz w tym roku w ramach RORAD, nauki RORAD, kazał omówić całą mszę świętą, a akurat większość mi wypadło tych RORAD, to ludzie później przyszli, proszę księdza, tyle lat chodzę na mszę świętą i ja nic tego nie rozumiałem. Znaczy nadal to są tylko słowa, które ksiądz powiedział, ale ja już nie patrzę tego, a ten moment w mszy nie jest ważny. Bo to jest jakieś tam przygotowanie darów, no to przecież za chwilę się zacznie. Wszystko jest ważne i oni faktycznie sobie uświadamiają, więc będziemy w taki sposób tłumaczyć też ludziom.
Jako lekturę można wiernych zachęcić. do przeczytania tych, co uczestniczą w nowej formie rytu rzymskiego, pewno większość jest takich, to po prostu dobrą lekturą byłoby przeczytanie sobie ogólnego wprowadzenia do mszału rzymskiego.
Tam jest pięknie, OWMR.
Wszystko pięknie wyjaśnione. Można sobie po prostu przeczytać. Tam jest nie tylko technika, co należy robić, a czego unikać, ale także wyjaśnione po kolei tak to logicznie, duchowo, w prosty, przystępny sposób części mszy świętej.
W mszy świętej tradycyjnej łatwiejsze wydaje mi się jest to, że kiedy kapłan stojąc odwrócony do tyłem do ludzi, jak podnosi ciało Chrystusa, to nikt nie zwraca uwagi na jego twarz i może się skupić wyłącznie na Chrystusie. Ja swoim parafianom tłumaczę, odprawiając mszę świętą Novus Ordo Missae, że kiedy podnoszę ciało Pana Jezusa, a staram się też adorować, mówię w ten sposób, słuchajcie, jak ktoś na przykład podchodzi po mszy i mówi, ksiądz to się tak modli. Ja mówię, to proszę na mnie nie patrzeć.
Dobre, no ja na przykład mam taką metodę, jak unoszę święte postaci, odprawiając mszę świętą w nowym rycie, staram się zasłonić swoją twarz ornatem. To znaczy, jak zazwyczaj jest...
Także.
Nie. No okay. Chodzi o to, że prawda, w nowym rycie najczęściej się stosuje te ornaty tam gotyckie, prawda? Czy tam te planety, prawda? Dziura na środku się zakłada. I w momencie, kiedy się unosi ciało pańskie, można tak ułożyć ręce, że po prostu tutaj, jak jest ten unieś, prawda, unosisz i tutaj naturalnie ci się zasłania twarz, nie? Jakiś takim nawet zewnętrznym gestem pokazać, że to nie w tym momencie ja jestem najważniejszy, prawda, tylko Jezus, który jest obecny.
Bo irytują mnie takie komentarze parafian. Kocham tych parafian, ale irytuje mnie to, kiedy faktycznie skupiają się na kapłanie, mówią, ksiądz to się tak modli, a ten drugi gdzieś tam z innej parafii to się nie modli.
No też się modli, nie o to chodzi. No ale to ludzi trzeba też zrozumieć, no bo znaczy nie chcę tego usprawiedliwiać, ale no są takie pewne względy antropologiczne w nowej mszy, które z natury wskazują ludziom, że mają teraz się skupić nie na Bogu, tylko na człowieku.
Ale dopóki raczej się nic nie zmieni w tym względzie, musimy uczyć właśnie tego wielkiego...
No bo
raczej
heroizm!
Bądźmy realistami na razie, ale ja mam jednak cichą nadzieję.
Spróbuj to spróbuj to wytłumaczyć nowożeńcom, którzy ślub biorą. Ksiądz się do nas nie uśmiechał, bla, 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 bla i tak dalej. Ksiądz anegdotki żadnej nie powiedział. Ksiądz się nie ogolił.
No mogę powiedzieć anegdotkę, no. Jak nie będziecie żyli sakramentalnie, będziecie potępieni. Koniec. No i mogę się zaśmiać. No, ciekaw jestem, jakby zareagowali. Jedna rzecz tylko. Organista mój opowiada, że jak jest przygotowanie do pierwszej komunii świętej, na zanim oddzieli się ziarno od plew, to przychodzą wszyscy. Dopiero później następuje ta weryfikacja, kto może zostać dopuszczony do pierwszej komunii, kto nie.
Wszyscy.
Na szczęście nie. W mojej parafii nie. Proboszcz daje mi wolną rękę. Ja zawsze rozmawiam o konkretnych sytuacjach i mówię, proszę księdza, ci nie są gotowi.
I co, zdarzyło ci się kogoś nie dopuścić do pierwszej komunii?
Średnio 5 roku.
No co ty, i co, nie byłeś wzywany na rozmówki z przełożonymi? Nie było donosów, skarg?
Nie byłem wzywany, ponieważ ja nie mówię, że nie dopuszczę do pierwszej komunii świętej, bo do tego nie mam prawa. Ale mogę powiedzieć, że w tym roku nie jestem w stanie tak szybko przygotować rodziny, która ma tak duże zaniedbania i w przyszłym roku, możemy nawet od września spokojnie zacząć, z wielką przyjemnością przygotuję was do pierwszej komunii świętej.
Przychodzą?
Niektórzy tak. Niektórzy, jak to określają, znajdę sobie jelenia, który to zrobi w innej parafii. Niektórzy tak mówią. I znajdują. Więc ja nie wnikam, to już jest sumienie tego kapłana. Natomiast na tyle, na ile się da, staram się to ograniczyć. I zakończę anegdotką.
O, to anegdotką. Tak, tutaj możemy, na mszy nie.
Tutaj możemy. A, czyli kazanie nie jest miejscem na anegdotki i ogłoszenia i przed powiedzeniem oto Baranku Boże nie mogę sobie dopowiadać różnych anegdotek.
Nie, na przykład,
a
że
oto, mogą.
Oto Jezus, syn, wnuczek świętej Anny, nie.
Oto jezuici co chwilę to robią. Mam takie wrażenie. Jak chodziłem na mszę świętą, oczywiście jeżeli jakiś jezuita tego nie robi, to
nie generalizujmy.
Ale czasami tak jest potrzebne to. Natomiast mam wrażenie,
można na ślubach rapować,
że najczęściej oni dopowiadają różne rzeczy. Bo chodziłem kiedyś do jezuita.
A jaką najciekawszą anegdotkę słyszałeś? Taką
przed baranku, czy tak. Zanim było Oto Jezus Chrystus, Baranek Boży, który zaprosił swoich uczniów na kolację i dalej była ta właściwa część. Byłem przerażony.
No to ja to akurat to, co powiedziałem, słyszałem.
Oto owiec Boży.
Nie owiec Boży, tylko jak było wspomnienie świętej Anny, to oto Jezus Chrystus, wnuczek świętej Anny, błogosławieni, którzy zostali wezwani na jego ucztę.
A to jest to, kiedy ktoś zapomni, że to nie jest jego msza święta. No on tak. Tylko służyć tutaj.
Sobór Watykański II mówi o tym prosto, że kapłan na swoją nie może zmieniać nic, bo nie jest właścicielem tego, czego nie przewidują rubryki. Nie jest właścicielem liturgii, ale sługą liturgii. Warto o tym pamiętać.
To nie była ta historyjka, którą chciałem powiedzieć.
No dobra, no to ja chętnie posłucham jeszcze pewnych anegdotek.
Ksiądz Robert, mój znajomy, starszy ode mnie kapłan z 10 lat, myślę, powiedział kiedyś, jak trwało przygotowanie do bierzmowania. Też bardzo taka absorbująca grupa. Też zanim się oddzieli ziarna od plew, trochę czasu minie. Tutaj łatwiej z tym, bo oni już za siebie odpowiadają. Nie rodzice przychodzą, znaczy przychodzą czasami, no ale to wiadomo, rodzic niewielki już wpływ ma w takiej sytuacji. Natomiast powiedział, no był początek, że indeksy po mszy świętej, msza święta będzie trwała 55 minut, coś się przedłużyło. On przewodniczy mszy świętej, jeszcze nie było modlitwie po komunii, podchodzi do niego tam przy ołtarzu bierzmowany. Mówi, proszę, 55 minut minęło, proszę mi podpisać. I on nie wiedział po prostu, co się dzieje. Jest pracy, dlatego tłumaczymy ludziom, czym jest Eucharystia, po kolei, od początku do końca, ponieważ musimy walczyć o każdego. To, czy ktoś nie przyjmie, to już jest ich sprawa. Ale walczyć i tak musimy się nie poddać. Tak jak rodzic walczy o swoje dziecko. Raz lepiej, raz gorzej, no ale walczy. Bo walczymy nie o zdrowie, jak mówiliśmy w poprzednim odcinku, a o zbawienie duszy.
No zdrowie tak nigdy nie zachowamy, więc po co walczyć o piasek, który przez palce przepływa. Aż tak bardzo walczyć.
Aż tak bardzo. No jest to ważne, to jest jakiś tam element, ale ważne. Nie najważniejsze.
Mało ważny tak naprawdę.
Wolałbym być zbawiony niż zdrowy.
Ja też.
Czy coś ewentualnie kapłan chce dopowiedzieć? Czy błogosławimy?
Iube domne benedicere. Racz ojcze pobłogosławić.
A może ty pobłogosławisz dzisiaj jako gość?
Nie, tutaj.
Nie.
To jest twój teren, twoja jurysdykcja, więc nie będę tutaj.
Dobrze. Kochani, Pan z wami i z Duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.